9.39 na zegarze, tu Radio Kraków, czas na Tomy i Tomiki. No, ponieważ dzisiaj pogoda taka, no, buroszara, smutna, depresyjna bardzo, więc Tadeusz Marek, który już jest w studio, dzień dobry.
Dzień dobry, ja mam być tym ciepełkiem?
Tak, tak. Będzie nas ogrzewał swoim słowem, ale przyniósł też coś, co mu w tym pomoże. Powieść otulającą.
Przyniosłem powieść otulającą, ale równocześnie powieść, która przepełniona jest cierpieniem, która przepełniona jest naprawdę trudnymi obrazami. Ja, żeby dać tego dowód, zacytuję tłumaczenie tej powieści. Tylko przez ostatnie 20 parę lat wyzwolono tam ze stanu niewolniczego około 50 tysięcy osób, które pracowały na odsłużenie dziedziczonego długu, naliczonego choćby za użyczenie narzędzia pracy, do pracy. To, szanowni państwo, jest o Brazylii, o tej Brazylii, którą często kojarzymy z wielkimi, pięknymi miastami, ze sportem, z karnawałem, ale to jest Brazylia prowincjonalna, to jest Brazylia, która sprawia, że możemy pozostać niespokojni, kiedy zagłębimy się w ten świat, do którego zaprasza Itamar Vieira Jr. To jest brazylijski pisarz, ale nie tylko pisarz. I to jest, jeśli chodzi o tę powieść, zwłaszcza bardzo ważne, bo to jest także naukowiec, to jest także etnograf i afrykanista, który zresztą przyczynia się i żywo uczestniczy w przeprowadzaniu reformy rolnej właśnie w Brazylii. A ta powieść nosi tytuł Krzywym Pługiem. Wydało ją wydawnictwo Glowbook i my chcielibyśmy wierzyć, że ten świat, który tam jest opisywany, to jest świat Brazylii XVI czy XVII wieku. Otóż nic bardziej mylnego, bo to są lata osadzone właśnie w XX wieku. I ja na początku przedstawię państwu taki obraz z tej książki. Mój lud zaczął krążyć z miejsca na miejsce za pracą w poszukiwaniu ziemi i schronienia. Miejsca, gdzie można by coś zasadzić i zebrać. Gdzie byłaby jakaś chałupina, którą można by nazwać domem. Gospodarze nie mogli już mieć niewolników z powodu nowego prawa, ale wciąż ich potrzebowali, dlatego zaczęli nazywać ich robotnikami albo kwaternikami. A drugi obraz, szanowni państwo, to dwie siostry, Bibiana i Belonizia. Jedna ma 5, druga 6 lat i w trakcie niewinnej zabawy znajdują w walizce swojej babki nóż. I w wyniku tej niewinnej zabawy nożem jedna z tych sióstr traci język. I odtąd, jak pisze autor, od teraz jedna miała mówić za drugą, być jej głosem. Musiała wyostrzyć wrażliwość, bo na niej zasadzało się nasze współżycie. Być w stanie odczytywać uważnie to, co mówią oczy i gesty siostry. To jest opowieść o niesamowitym połączeniu, o siostrzeństwie, które dochodzi do głosu nie tylko w ramach tej relacji. Dlatego, że my będziemy na kartach tej powieści śledzić losy tych dwóch dziewczynek, następnie dziewczyn już nastoletnich, w końcu dorosłych kobiet, które zmierzają, jedna w milczeniu, druga z coraz bardziej otwartymi ustami, przepełnionymi płomiennym słowem, w stronę emancypacji, w stronę określenia własnej tożsamości. My przenosimy się w ramach tej powieści na haciendę, gdzie właśnie w niewolniczych warunkach pracują czarnoskórzy mieszkańcy Brazylii, którzy w czasach kolonizacji zostali przywiezieni tam z Afryki. I to jest ten świat, który z jednej strony przepełniony jest cierpieniem i uciemiężeniem, ale z drugiej strony przepełniony jest czarami, ludowością, tym światem nadprzyrodzonym. To jest opowieść o rodzinie, która potrafi naprawdę znieść bardzo wiele, wspierać się i równocześnie na nowo, cały czas definiować właśnie swoją tożsamość. Ten kontakt z nieziemskimi, który zresztą te obrazy związane z tym kontaktem, nieziemscy, tak się nazywają te duchy, to jest piękny portret też ludowych wierzeń, które nazywają się zbiorczo religią Yare, jeśli dobrze czytam. Natomiast to jest opowieść także o rodzeniu się myśli związanej z prawami robotników. To jest w końcu obraz wielkiej niesprawiedliwości i pomimo tego, że ta powieść osadzona jest właśnie w XX wieku, to tak naprawdę ona poniekąd referuje wszystkie postulaty aktualnej brazylijskiej lewicy. Tej, która walczy o to, żeby chociażby za być może 20, 30, 40 lat nikt nie musiał czytać w radiu gdzieś w Polsce, że w ciągu ostatnich 20 lat wyzwolono 50 tysięcy pracowników, którzy pracowali w nieludzkich wręcz warunkach. kartach, ale to nie jest tylko ładunek treściowy, z którym możemy się spotkać na kartach powieści Krzywym Pługiem, zresztą świetnie przetłumaczonej, bo pomimo tego, że to są naprawdę bardzo trudne tematy, to one są podane językiem, który wciąga jak najlepsza opowieść, a równocześnie ta narracja jest bardzo atrakcyjna. Ta książka składa się z trzech części. Pierwsza z tych części to jest opowieść właśnie Bibiany, tej siostry, która mówi, tej siostry, która pewnego razu opuszcza haciendę, do której następnie powraca, opuszcza ją w poszukiwaniu lepszego życia. Druga z części tej powieści to jest, ona tak naprawdę realizuje te wszystkie nasze tęsknoty czytelnicze, bo kiedy czytamy narrację, wsłuchujemy się, można nawet tak powiedzieć, w narrację Bibiany, to cały czas kołacze się gdzieś tam z tyłu głowy myśli, wątpliwości, co w tym czasie myślała, chciała wyrazić ta siostra, która nie mówi, czyli Belonizja. I oto w drugiej części te nasze tęsknoty zostają zaspokojone, dlatego że autor oddaje głos właśnie owej drugiej siostrze, tej drugiej siostrze, która pozostaje obrazem, pozostaje jej życie, pozostaje świadectwem niesamowitej kobiecej siły, która jest w stanie przezwyciężyć wszelkie zło, także to, które spotyka ją ze strony złych mężczyzn. Ale to, co jest ważne, to to, że ta książka nie jest czarno-biała, bo w tym świecie bardzo patriarchalnym, w tym świecie, który stwarza bardzo żyzny grunt pod wszelkiej natury nadużycia, spotykamy się także z tymi mężczyznami, którzy są piękni i szlachetni. To jest bardzo kojące. W końcu trzecia część tej książki, ta chyba najbardziej niespodziewana, dlatego ja mówiłem o tym świecie nadprzyrodzonym, związaną z religią Jare. Bo ta trzecia część tej powieści to jest narracja metafizyczna, snuta przez jednego z duchów, a w zasadzie jedną z duchiń, chyba tak można powiedzieć, Ritę Rybołówkę, która pamięta czasy dużo wcześniejsze niż te, które referują nam bohaterki tej powieści, która jest w stanie pomóc nam zrozumieć, skąd to całe zło się wzięło, i być może dać nadzieję na to, co zrobić, żeby było lepiej, żeby było jaśniej. To jest, szanowni państwo, powieść niezwykle otulająca. To jest powieść, którą się czyta i z jednej strony pojawiają się momenty, w których człowieka przepełnia rzewny szloch, ale są też momenty, kiedy ten rzewny szloch zamienia się w uśmiech. Taki uśmiech, którego doświadczamy, kiedy obserwujemy czyste, piękne dobro. I to piękne dobro w tej książce także jest. Ja tylko dodam jeszcze raz, że to jest Itamar Vieira Junior. Chciałbym, żeby to nazwisko zostało w państwa myślach, a także Eliasz Chmiel, który tę książkę pięknie przetłumaczył. No i w końcu świat natury. Jeśli mamy czas, to ja mogę do tego świata natury jeszcze nawiązać, a mianowicie świata, który jest ukazany w sposób bardzo mięsisty, który pokazuje, że wiatr nie dmucha, wiatr sam w sobie jest podmuchem, wprawia wszystko w ruch, a jak wszystko jest w ruchu, to wszystko może zmierzać ku dobremu. I to także jest w tej książce.
Także jeśli mają państwo apetyt na tę książkę, żeby tak się nią otulić, Krzywym Pługiem, Itamara Vieira Juniora, tak? Dobrze czytam?
Dobrze czytasz. Tak mi się wydaje. Też nie jestem specjalistą.
To proszę napisać sylwia.paszkowska@radiokraków.pl i wystarczy napisać, dlaczego państwo chcieliby tę książkę przeczytać. Być może ktoś na przykład nigdy nie miał w ręce brazylijskiej powieści i to też już jest dobry powód, żeby napisać, żeby chcieć ją przeczytać.